Liebe Geschwister, lasst uns zwei Verse aus dem Johannesevangelium lesen.
Drodzy braterstwo, chcielibyśmy przeczytać dwa wiersze z Ewangelii Jana.
Johannes 20, die Verse 30 und 31.
20. rozdział Ewangelii Jana. 30 i 31 wiersz. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego.
Wir haben in dem Gebet daran gedacht.
Myśmy w czasie modlitwy myśleli o tym,
dass der Jesus das große Werk der Lösung verbracht hat.
Że Pan Jezus dokonał wielkiego dzieła odkupienia.
Dass er diese wunderbare göttliche Person ist.
Że On jest tą cudowną Bożą osobą,
die in der Lage war, den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen.
Który był w stanie dokładnie wypełnić Bożą wolę.
Und es hat Gott gefallen, uns vier Evangelien zu schenken.
I Bogu się upodobało nam dać cztery Ewangelie,
die uns von dem Leben des Herrn Jesus hier auf der Erde berichten.
Które nam pokazują cały opis życia Pana Jezusa na ziemi.
Und der Heilige Geist hat jeden einzelnen dieser Schreiber gebraucht.
I Duch Święty wybrał pojedynczych pisarzy,
um uns eine andere Seite, wenn wir das so wollen, von dem Herrn Jesus zu zeigen.
Aby pokazać nam z każdej strony, z różnej strony Pana Jezusa.
Diese vier Evangelien, die ergänzen sich wunderbar.
Te cztery Ewangelie w cudowny sposób się uzupełniają.
Und doch hat jeder Schreiber eine andere Absicht gehabt.
A jednak każdy pisarz miał, można powiedzieć, inny zamiar.
Der Evangelist Johannes, der Apostel Johannes.
Na przykład apostoł Jan.
Der als letztes das Evangelium geschrieben hat,
który napisał Ewangelię swoją jako ostatni,
schon im hohen Alter,
on był już dosyć stary,
vielleicht war 90 Jahre alt schon oder so,
możemy powiedzieć, że około 90 lat miał wtedy.
Er hat mit sehr wenigen Worten,
on przy użyciu bardzo niewielu słów,
ich meine jetzt den Wortschatz, die verschiedenen Worte, die er gebraucht.
Chodzi o to, że zasób słów, które on w ogóle w swojej Ewangelii użył.
Doch ganz besonders die Göttlichkeit der Person des Herrn Jesus uns vorgestellt.
On przy użyciu właśnie tych niewielu słów opisał boskość Pana Jezusa.
Dass dieser, der hier auf der Erde war, den die Menschen gesehen haben,
ten, który był na ziemi, którego ludzie oglądali,
dieser war nichts Geringes als der Sohn Gottes.
Ten był nikim innym, nie mniejszym, jak Synem Bożym.
Der ewig gewordene, der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden.
Ten, który będąc odwiecznym Synem Bożym, stał się człowiekiem.
Und in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, diese Verse 30 und 31.
I te wiersze, które żeśmy przeczytali, wiersze 30 i 31 z 20 rozdziału.
Da sagt Johannes, dass er von einigen Zeichen in dem Evangelium berichtet.
Mówię o tym, że Pan Jezus, że tutaj w tej Ewangelii są pokazane pewne znaki.
Nicht alle Zeichen und Wunder, die der Herr getan hat, aber einige ausgewählte.
I nie wszystkie są pokazane tutaj, które Pan Jezus dokonał, ale tylko niektóre.
Es sind nämlich sieben Zeichen, die wir in dem Evangelium Johannes finden.
Mianowicie jest siedem takich znaków, które znajdujemy w Ewangelii Jana.
Und diese sieben Zeichen sind mit einer besonderen Absicht uns gegeben worden.
I te siedem znaków jest nam dane, są nam dane, jest nam danych, aby i to ma swoje szczególne znaczenie.
Nämlich um noch einmal zu zeigen, dass der Herr Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist.
Mianowicie po to są one dane, aby udowodnić, że Pan Jezus jest Synem Bożym.
Diese sieben Zeichen, die wir in dem Johannesevangelium finden.
Te 7 znaków, które znajdujemy w Ewangelii Jana.
Die haben eine besondere Anordnung.
One mają szczególne uporządkowanie, są w szczególny sposób uporządkowane.
Wir können da an den siebenarmigen Leuchter denken.
Chcemy myśleć o tym świeczniku, który ma 7 ramion.
Der im Heiligtum stand.
Który był też w miejscu świętym.
Und der das Heiligtum erleuchtete.
Który oświecał to miejsce.
Der siebenarmige Leuchter spricht von dem Herrn Jesus, das wissen wir.
I ten właśnie świecznik mówi też o Panu Jezusie.
Und diese sieben Zeichen sind gleichsam so angeordnet, wie dieser siebenarmige Leuchter gebaut worden war.
I właśnie te 7 tych znaków jest tak uporządkowanych, tak jakby w tym świeczniku siedmioramiennym.
Wir haben in der Mitte einen den Haupt, die Hauptsäule, würde ich sagen.
Możemy powiedzieć, że w takim świeczniku mamy tę podstawę, która jest na środku.
Und dann haben wir drei Arme links und drei Arme rechts von diesem Leuchter.
I potem mamy 3 ramiona z prawej i 3 z lewej strony.
Und so finden wir auch diese Zeichen, die der Johannes uns in dem Evangelium zeigt.
I tak właśnie widzimy te znaki pokazane w Ewangelii Jana.
Dass sie so ähnlich angeordnet sind. Sie sind so ähnlich angeordnet.
Jako te, które są mniej więcej w ten sam sposób ułożone.
Wir können die ersten drei Zeichen zu einer Gruppe zusammenfassen.
Możemy te pierwsze 3 znaki umieścić w jednej grupie.
Und die letzten drei Zeichen können wir zusammenfassen.
A te drugie znowu w innej.
Und in der Mitte steht das eine besondere Zeichen, das von seinem Tod redet.
A na środku jest ten szczególny znak mówiący o jego śmierci.
Die ersten drei Zeichen zeigen uns, wer der Herr Jesus ist.
Te pierwsze 3 znaki mówią nam o tym, kim jest Pan Jezus.
Nämlich wahrer Gott.
Mianowicie prawdziwym Bogiem.
Aber wir sehen diesen Zeichen, wir werden sie uns gleich anschauen, aber wir sehen diesen Zeichen folgendes.
My będziemy oglądać te znaki, ale to wygląda mniej więcej w ten sposób.
In dem ersten Zeichen sehen wir, dass er der Allmächtige ist. Der Allmächtige.
W pierwszym znaku widzimy, że on jest tym Wszechmocnym.
In dem zweiten Zeichen, von dem Johannes spricht, sehen wir, dass er der Allgegenwärtige ist.
Ten drugi znak mówi o nim, jako o tym, który jest Wszechobecny.
In dem dritten Zeichen sehen wir,
w trzecim tym znaku widzimy,
dass er der Allwissende ist.
Że jest on Wszechwiedzącym.
Und alle diese Eigenschaften,
i te 3 cechy,
allmächtig, allgegenwärtig und allwissend,
wszechobecny i wszechwiedzący,
diese drei Merkmale sind eindeutig Merkmale Gottes, niemand sonst hat sie.
Mówią o tym, że on jest Bogiem, bo nikt inny czegoś takiego nie jest w stanie zaprezentować albo posiadać takich cech.
Kein Mensch,
żaden człowiek,
aber auch nicht die Engel, kein Geschöpf hat vereinigt diese Merkmale in sich.
Żaden anioł, żadne inne stworzenie nie ma, nie posiada tych cech.
In den letzten drei Zeichen,
a te z kolei 3 cechy następne,
da wird uns gezeigt, was das Ergebnis seiner Annahme ist. Das Ergebnis, wenn wir ihn aufnehmen, seine Annahme.
Mówią o tym, co jest skutkiem tego, jego przyjęcia.
Das heißt, das Zeichen Nummer 5, die letzten drei, das Zeichen Nummer 5.
A więc to jest znak numer 5.
Da wird uns gezeigt, dass das Ergebnis seiner Annahme Frieden ist.
Mianowicie mówi o tym, że jest on związany z pokojem.
Zeichen Nummer 6, da wird uns gezeigt,
ten znak numer 6 mówi nam,
dass das Ergebnis seiner Annahme,
że skutkiem jego przyjęcia jest,
das Ergebnis seiner Annahme ist Freude. Das ist der sechste.
Że skutkiem jego przyjęcia jest radość. To jest ten 6.
Und bei dem letzten Zeichen,
a ten ostatni znak mówi nam,
das ist die Auferweckung des Lazarus, das siebte Zeichen.
To jest ten 7. Znak.
Das, da wird gezeigt, dass das Ergebnis seiner Annahme Leben ist.
Że mówi o tym, że skutkiem przyjęcia go jest życie.
Ich muss mich einmal korrigieren. Beim sechsten Zeichen wird uns gezeigt, dass es Licht ist das Ergebnis seiner Annahme, nicht Freude, Licht.
Ten szósty jednak, to chciałbym sprostować, nie jest radość, tylko światłość.
Ja, das ist die Heilung. Das ist die Heilung des Blinden. Das sechste Zeichen ist die Heilung des Blinden, deswegen Licht.
Chodzi o to, co czytamy, o uzdrowieniu tego ślepego, czyli ja. O świetle.
Jetzt wollen wir vielleicht noch ganz kurz darüber nachdenken, warum Johannes von Zeichen spricht und nicht von Wundern?
Chcemy też zastanowić się nad tym, dlaczego akurat Jan nie mówi o cudach, tylko o znakach.
Ein Wunder ist zunächst einmal das, was wir nicht erklären können.
Cudem jest coś, co nie jesteśmy w stanie wyjaśnić.
Das ist etwas, was Gott in seiner Souveränität gewirkt hat. Das kann man nicht mit Physik oder Chemie oder sonst irgendwie erklären.
To jest coś, czego nie można umieścić w prawach fizyki, czy chemii, czy w jakiś inny sposób naukowy.
Zeichen spricht aber davon, wie ein Schild, wie ein Hinweis.
Znak z kolei mówi o jakimś, jest jakby takim drogowskazem.
Dass eine Botschaft mit diesem Wunder verbunden ist.
Mówiącym o tym, że z tym cudem związane jest jakieś poselstwo.
Und die Botschaft dieses Wunders, die der Herr Jesus getan hat, ist.
I właśnie to poselstwo związane z cudem, który wykonał Pan Jezus, jest takie.
Zu zeigen, zu bestätigen, dass er der Sohn Gottes ist.
Aby potwierdzić i pokazać, że on jest Synem Bożym.
Und in den letzten drei Zeichen eben zu zeigen, was es bedeutet, wenn wir ihn annehmen.
A więc w tych, tak jak żeśmy mówili, w tych ostatnich trzech znakach, co to oznacza, jeśli się go przyjmuje.
Das erste Zeichen finden wir in Johannes 2.
Pierwszy więc znak znajdujemy w Ewangelii Jana w rozdziale 2.
Dort lesen wir in Kapitel 2, den Vers 11.
Z rozdziału drugiego przeczytajmy wiersz 11. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego.
Diesen Anfang der Zeichen, also das erste Zeichen, das er hier jetzt getan hat, das erste Wunder.
A więc ten pierwszy cud, albo pierwszy znak, który Pan Jezus dokonał,
war die Verwandlung des Wassers in Wein.
Było właśnie przemienienie wody w wino.
Ich denke, wir kennen diese Begebenheit alle.
Myślę, że wszyscy znamy to wydarzenie bardzo dobrze.
Wenn wir darüber nachdenken, wie lange es wirklich braucht, aus Wasser Wein zu machen.
Jeśli byśmy zastanowili się nad tym, jak to długo by miało potrwać, aby z wody miało się uczynić wino, stać się wino.
Das beginnt damit, dass man eine Rebe pflanzt. Eine Weintraube, eine Rebe pflanzen.
To musimy pomyśleć o tym, że musimy zasadzić jakąś sadzonkę.
Dann muss sie wachsen, mehrere Jahre, muss beschnitten werden.
Potem ta roślina, winorość rośnie w jakiś czas.
Irgendwann hat sie Trauben, die man ernten kann.
W jakimś czasie ma ta roślina winogrona i owoc, który się zrywa.
Dann werden diese Trauben gekeltert.
Potem to wino się chyba tłoczy. Gniata.
Ja. Und dann dauert der ganze Prozess noch über Monate, manchmal sogar über Jahre, bis daraus Wein wird.
I potem trwa to wszystko nawet lata, aby się stało wino.
Aber der Jesus hat einfach Wasser in die Krüge füllen lassen.
Ale Pan Jezus po prostu kazał napełnić stągwie wodą.
Und sagte den Speisemeister, dass er es probieren sollte.
I powiedział teraz temu, który był starostą weselnym, aby spróbował.
Und als der Speisemeister es probierte, war es Wein.
I kiedy on to spróbował, to okazało się, że było to wino.
In einem Augenblick.
W jednym momencie się tak stało.
Das zeigt die Allmacht des Herrn Jesus. Er ist allmächtig.
A więc pokazuje nam to wszechmoc Pana Jezusa. Pokazuje nam to, że on jest wszechmocny.
Das heißt, wer ist er? Er ist der Allmächtige.
Pokazuje nam to właśnie, że on jest tym wszechmocnym.
Das zweite Zeichen. Von dem wir lesen.
Drugi znak, o którym chcemy przeczytać.
Das finden wir dann in Johannes 4.
Znajdujemy w Jana 4 rozdziale.
Vers 54.
Wiersz 54. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Chciałbym może dodać, że tłumaczenia niektóre mówią właśnie, używają słowa znak, albo może większość tłumaczeń w tym miejscu.
Das ist das zweite Zeichen, von dem uns Johannes berichtet.
A więc co było tym drugim znakiem, o którym mówi nam Jan?
Hier geht es um die Heilung eines Sohnes, eines königlichen Hofbeamten.
Jest, chodzi tutaj o uzdrowienie syna pewnego dworzanina.
Der königliche Hofbeamte hatte gehört, dass Jesus wieder nach Galiläa gekommen war.
On usłyszał, że Pan Jezus znowu przychodzi do Galilei.
Und ist dann dorthin gegangen nach Kana zu dem Herrn Jesus.
I on tam przyszedł do Pana Jezusa.
Und sagte ihm, mein Sohn ist krank, mache ihn doch bitte gesund.
I mówi do niego, mój syn jest chory, czy mógłbyś go uzdrowić?
Und da sagte Jesus zu ihm in Vers 50, geh hin, dein Sohn lebt.
A Pan Jezus mówi do niego w wierszu 50, idź, syn twój żyje.
Er ist nicht zu dem Sohn gegangen, sondern er hat aus der Entfernung den Sohn geheilt.
Pan Jezus nie potrzebował iść tam do niego, tylko z odległości uzdrowił go.
Dieses Zeichen zeigt, dass er allgegenwärtig ist.
A więc widzimy z tego znaku, że on jest tym, który jest wszechobecny, na każdym miejscu.
Obwohl der Sohn woanders war, viele Kilometer von dem Herrn Jesus entfernt.
Chociaż ten syn był, nie był obok niego, znajdował się wiele kilometrów od Pana Jezusa.
Wurde der Sohn doch gesund durch die Macht des Herrn Jesus.
To jednak został on uzdrowiony przez moc Pana Jezusa.
Allgegenwärtig.
A więc on jest wszechobecny.
Wer ist der Herr Jesus?
Kim jest Pan Jezus?
Er ist der Allgegenwärtige.
On jest tym, który jest wszędzie obecny.
Das ist das zweite Zeichen.
To jest ten drugi znak.
Ich möchte noch auf eine interessante Anmerkung eingehen.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien interesujący szczegół.
In Vers 52.
W wierszu 52 czytamy.
Da wird uns die Uhrzeit mitgeteilt, wann das geschah.
Że pytano o godzinę, w której się polepszyło temu synowi.
Gestern zur siebten Stunde.
I tu jest napisane o siódmej godzinie.
Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum teilt der Heilige Geist uns eine Uhrzeit mit?
I teraz możemy się zapytać, dlaczego akurat Duch Święty mówi tutaj o godzinie, o porze, w której się to stało.
Wenn wir den Johannes, das Johannesevangelium lesen,
jeśli czytamy Ewangelię Jana,
dann finden wir dort zweimal die sechste Stunde.
To czytamy tutaj dwa razy o godzinie szóstej.
Nämlich in Johannes 4.
W Ewangelii Jana, czwartym rozdziale.
Als der Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen spricht.
Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni Jakuba.
Und wir finden das in Johannes 19.
I również Ewangelia na 19 rozdziale.
Als er verurteilt wird von Pilatus.
Kiedy Pan Jezus został osądzony przez Piłata.
Dann steht dort, es war um die sechste Stunde.
I tam czytamy również, a była szósta godzina.
Der Begriff Stunde im Johannesevangelium.
I jeśli rozważamy Ewangelię Jana, to to pojęcie godzina
kommt sehr häufig vor.
Dosyć często jest używane.
Aber er meint normalerweise nicht einfach 60 Minuten.
Ale właściwie nie jest w tej Ewangelii tak, że myśli ewangelista konkretnie o 60 minutach.
Sondern er meint einen Zeitabschnitt.
Ale on mówi o pewnym odcinku czasu.
Einen Zeitabschnitt, der sogar sehr lange dauern kann.
Odcinek czasu, który nawet może trwać dosyć długi okres, trwać dość długo.
Der kann sogar hunderte von Jahren dauern, tausende von Jahren.
Może nawet oznaczać, że ta godzina, to pojęcie godziny używane, trwa setki lub tysiące lat.
Zum Beispiel, wenn Jesus in Johannes 4 sagt,
jak na przykład w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale czytamy,
im Vers 23,
w wierszu 23, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
Sagte Jesus, er spricht von einer Stunde.
A więc mówi Pan Jezus, że nadchodzi godzina,
in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden, und zwar in Geist und Wahrheit.
W której prawdziwi czciciele będą wysławiać Ojca w duchu i w prawdzie.
Was ist das für eine Stunde?
Cóż to jest za godzina?
Nun, diese Stunde, die Anbetung des Vaters in Geist und Wahrheit, das ist die Gnadenzeit, das ist jetzt.
Ta godzina właśnie, w której uwielbia się Ojca w duchu i w prawdzie, to jest czas łaski.
Das heißt, die sechste Stunde im Sinne von Johannes.
A więc ta szósta godzina w sensie takim, o którym mówi Ewangelia Jana,
ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Das ist die Gnadenzeit.
Jest to godzina czasu łaski, czasu, w którym my żyjemy.
Wir können auch sagen, das ist die Haushaltung der Gnade.
Możemy powiedzieć, jest to epoka czasu łaski.
Wir finden noch eine weitere Stelle, wo es um eine Stunde geht, die eine, ich würde sagen, eine gleiche Bedeutung hat.
Możemy jeszcze inne miejsce znaleźć, mówiące o godzinie, które ma to samo znaczenie.
In Johannes 5, Vers 25.
To jest piąty rozdział Ewangelii Jana, wiersz 25. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.
Jest auch wieder die Rede von einer Stunde.
Tu znowu czytamy o godzinie.
Und auch diese Stunde spricht von einem Zeitabschnitt.
I właśnie ta godzina również mówi o odcinku, okresie czasu,
der immer noch gilt, der immer noch anhält.
Która jest cały czas obowiązuje, czy istnieje, czy to jest ta właśnie.
Die Toten, die geistlich Toten,
ci umarli, czyli duchowo umarli,
das sind die noch nicht gläubig sind.
To są właśnie ci ludzie, którzy nie są wierzący.
Wenn Sie das Evangelium hören und glauben,
a jeśli oni usłyszą Ewangelię i uwierzą jej,
dann bekommen Sie Leben, dann werden Sie leben, dann leben Sie.
To wtedy oni otrzymują życie, oni żyją.
Und auch diese Stunde ist die Gnadenzeit, sie gilt jetzt. Der Jesus spricht hier von dieser Stunde, von unserer Zeit, in der
ta
wir
leben. Godzina jest również czasem łaski. To jest właśnie ta godzina, w której my żyjemy, o której mówił Pan Jezus.
Wenn der Jesus jetzt bei diesem königlichen Beamten spricht, es war um die siebte Stunde, oder der Johannes schreibt das, ja?
I kiedy teraz Jan pisze o tej siódmej godzinie, o tej godzinie uzdrowienia tego syna,
ich denke, dann können wir ohne Mühe,
to możemy, myślę, wszyscy bez trudu
daran denken, dass der Herr Jesus hier deutlich macht,
że Pan Jezus tutaj mówi o,
dass Zeichen und Wunder,
o tym cudzie i o znaku,
ein Merkmal sind des tausendjährigen Reiches.
Wskazującym na tysiącletnie królestwo.
Also ein Merkmal sind der noch zukünftigen Stunde, der siebten Stunde des tausendjährigen Reiches.
A więc ta siódma godzina jest tą godziną tysiącletniego królestwa.
Ich will dazu nur ganz kurz auf den Vers in Hebräer 6 verweisen.
Chcielibyśmy krótko zwrócić uwagę na to właśnie, co zapisane jest w szóstym rozdziale listu do Hebrajczyków.
Auf den Vers 5.
Wierszu 5.
In der Mitte Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Hebräer 6, Vers 5.
Cudownych, albo zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. Chodzi o to wyrażenie wiek przyszły.
Ja. Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters.
A więc cudowne dzieła tego przyszłego okresu.
Zu Beginn der christlichen Haushaltung gab es Wunder.
Na początku okresu chrześcijaństwa mamy do czynienia, albo mieliśmy do czynienia z wielu cudami.
Um eben das Neue zu bestätigen, dass es von Gott ist.
Aby to, co od Boga wyszło, zostało potwierdzone.
Aber Wunder sind nicht das Kennzeichen des Christentums.
Ale cuda nie są w ogóle znakiem chrześcijaństwa.
Natürlich kann Gott Wunder tun, und manchmal erleben wir das auch, dass Menschen, die sehr krank sind, geheilt werden, obwohl medizinisch es nicht möglich ist.
Oczywiście, że my jako wierzący możemy takie cuda przeżywać, na przykład w momencie, kiedy ktoś chory bardzo poważnie zostaje uzdrowiony.
Gott mag das tun, und er tut das in seiner Gnade manchmal.
Bóg czyni to dzisiaj i od czasu do czasu tak się dzieje.
Aber da wir das Wort Gottes vollendet haben,
Ale ponieważ Słowo Boże zostało zapisane,
brauchen wir keine Zeichen und Wunder,
to my już nie potrzebujemy żadnych cudów ani żadnych znaków,
sondern wir müssen glauben.
Tylko my musimy teraz wierzyć.
Aber im tausendjährigen Reich,
ale w tysiącletnim królestwie,
werden Wunder an der Tagesordnung sein. Das wird normal sein. Dort werden viele Wunder geschehen.
Będą się działy każdego z dnia cuda. Będzie wiele cudów.
Das heißt, wenn der Heilige Geist hier uns sagt, es war um die siebte Stunde oder zur siebten Stunde.
Jeśli teraz Słowo Boże albo Duch Święty mówi nam o tej siódmej godzinie,
dann zeigt es uns auf einmal natürlich die Uhrzeit, das war dann.
To oczywiście z jednej strony mówi to miejsce o konkretnej godzinie, która wtedy akurat miała miejsce i w której cud się stał.
Aber es spricht eben prophetisch auch davon, was zukünftig sein wird.
Ale również to miejsce mówi proroczo o tym, co się stanie w przyszłości.
Vielleicht noch ganz kurz, wie sehen die anderen Stunden aus, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stunde?
Jeszcze może inne miejsca dotyczące o innych tych godzinach, pierwszej, drugiej, trzeciej.
Wir finden jetzt nicht direkt eine Auflistung in der Schrift. Wir haben jetzt keine Auflistung direkt in der Schrift, wo wir lesen können, eins bedeutet das und zwei das. Ich sag.
Chodzi o to, że nie jest tak, że w Słowie Bożym możemy bardzo dokładnie odczytać, które z tych godzin innych, pierwsza, druga, trzecia, co oznaczają.
Aber ich hatte schon gesagt, diese Stunde spricht von einer gewissen Haushaltung.
Mówiliśmy już o tym właśnie, że te konkretne godziny mówią o jakimś okresie czasu.
Und diesen Begriff finden wir in der Bibel, im Neuen Testament.
I takie właśnie wyrażenia znajdujemy w Nowym Testamencie.
Und eine Haushaltung ist dadurch gekennzeichnet. Eine Haushaltung ist dadurch gekennzeichnet.
A jakiś okres czasu jest zawsze tym, charakteryzuje się tym,
dass Gott in einer gewissen Art und Weise mit den Menschen handelt.
Że Bóg w ściśle określony sposób zajmuje się i przemawia do ludzi.
In jeder Haushaltung gelten gewisse Grundsätze.
W każdym okresie on daje określone, określa zasady.
Und sie ändern sich in jeder Haushaltung.
I one w tych różnych okresach są inne.
Und in jeder Haushaltung wird der Mensch erprobt unter diesen Grundsätzen.
I właśnie w każdym z tych okresów czasu człowiek był próbowany.
Und am Ende wird deutlich, dass der Mensch versagt.
I zawsze, kiedy zbliżamy się do końca tego okresu, okazuje się, że człowiek zawodzi, rozczarowuje.
So können wir in der ersten Stunde oder der ersten Haushaltung die Zeit der Unschuld sehen.
Możemy jako ten pierwszy okres widzieć okres niewinności.
Das war die Zeit von der Erschaffung des Menschen bis zum Sündenfall.
Jest to okres, który trwał od momentu stworzenia człowieka aż do upadku.
Da gab es noch kein Gesetz.
Nie było wtedy jeszcze przepisów zakonu.
Da hatte der Mensch noch kein Gewissen von Sünde.
Człowiek nie miał w ogóle świadomości grzechu.
Das war die Zeit der Unschuld.
Był to okres niewinności.
Sie waren in dem Garten Eden.
Człowiek znajdował się w ogrodzie Eden.
Und hatten dieses eine Gebot, nicht zu essen.
Miał tylko jedno przykazanie, aby nie jeść z drzewa.
Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Z drzewa poznania dobra i zła.
Diese Stunde endete mit dem Sündenfall.
I ta godzina skończyła się niestety upadkiem, grzechem.
Dann ändert Gott seinen Grundsatz, wie er mit den Menschen handelt.
I teraz Bóg zmienia zasady, na podstawie których zajmuje się człowiekiem, albo którymi powinien się człowiek teraz, na których się powinien oprzeć.
Und dann haben wir gleichsam die zweite Stunde oder die nächste Haushaltung.
I możemy powiedzieć, że następuje drugi okres, druga godzina.
Und diese Stunde ist gekennzeichnet durch das Gewissen.
I ta godzina charakteryzuje się tym, że człowiek kieruje się sumieniem swoim.
Es gab noch kein Gesetz.
Nie było jeszcze wtedy prawa.
Noch nichts von dem Wort Gottes.
Niczego, co moglibyśmy nazwać Słowem Bożym.
Aber der Mensch hatte ein Gewissen bekommen.
Ale człowiek otrzymał sumienie.
Und konnte aufgrund dieses Gewissens.
I mógł na podstawie sumienia, które do niego przemawiało,
unterscheiden, was gut war und was böse war.
Rozróżnić, co jest dobre, a co złe.
Und diese Haushaltung endet mit der Sintflut.
Czym się skończył ten okres? Potopem.
Weil die Menschen so böse geworden waren, dass Gott sagte, ich muss die Erde verderben.
Ponieważ człowiek okazał się tak zły, że Bóg musiał powiedzieć zgładzę człowieka z powierzchni ziemi.
Das ist das Ende der alten Welt, wie uns Petrus das zeigt.
I wtedy nastąpił koniec tego starego świata, to wyrażenie użyte jest w liście Piotra.
Mit Noah haben wir dann eine weitere Stunde, die dritte Stunde, die Haushaltung der Regierung.
Trzeci okres to jest ten okres, w którym żył Noe, to jest okres zarządzania albo rządów.
Da gibt Noah Gott den Auftrag zu herrschen, zu regieren.
I Noe otrzymał właśnie takie polecenie, aby zarządzać, rządzić.
Und auch da versagt der Mensch.
I człowiek znowu zawiódł.
Er wird hochmütig.
Stał się pyszny i wyniosły.
Er will so werden wie Gott.
Chciał być takim wielkim, równym Bogu.
Und der Turm baut zu Babel.
Zaczął budować wieżę Babel.
Zeigt das Versagen des Menschen in dieser Haushaltung.
I widzimy, że w tym okresie znowu człowiek zawodzi.
Dann knüpft Gott mit Abraham an.
Wtedy Bóg znowu rozpoczyna następny okres z Abrahamem.
Gleichsam die vierte Stunde, wenn wir so wollen.
Czy począwszy od Abrahama, i to jest właśnie ta czwarta godzina.
Das ist die Haushalt der Verheißung. Gott gibt Verheißungen einem einzelnen Mann.
Możemy powiedzieć, że jest to okres, w którym Bóg dał człowiekowi, daje człowiekowi obietnicę.
Und diese Verheißung, die Abraham gibt, sind nicht geknüpft an Bedingungen.
Ta obietnica, która została dana Abrahamowi, przepraszam, nie była obwarowana żadnymi warunkami.
Und er erneuert diese Verheißung in Isaak und auch in Jakob.
I później to ta obietnica była odnowiona i dana czy powtórzona Izaakowi i Jakubowi.
Und auch hier wird deutlich, dass der Mensch versagt.
I znowu zauważamy, że w tym okresie człowiek zawiódł.
Wenn wir an Jakob und ganz besonders an seine Söhne denken,
kiedy pomyślimy o Jakubie i jego synach,
dann sehen wir auch da, wozu der Mensch fähig ist, trotz der Gnade Gottes, die er in besonderer Weise erleben darf.
To widzimy, że człowiek znowu zawodzi, ale jednak Bóg okazuje cały czas łaskę.
Als fünftes haben wir dann die Haushaltung des Gesetzes.
W tym piątym okresem jest okres zakonu albo prawa.
Wo Gott dem Volk Israel die Gebote gibt, das Gesetz, die Vorschriften.
Jest to okres, w którym Bóg Izraelowi daje zakon, czyli przepisy, prawa.
Und auch unter dem Gesetz wissen wir, hat Israel, haben die Menschen komplett versagt.
I widzimy na podstawie, albo widzimy i spostrzegamy, czytając Biblię, że w tym okresie człowiek całkowicie zawiódł.
Über die sechste Stunde hatte ich schon gesprochen, das Zeitalter der Gnade.
O szóstej godzinie żeśmy już mówili, to jest okres łaski.
Und die siebte Stunde, die auch zukünftige, ist das tausendjährige Reich.
A siódma godzina to właśnie była godzina mówiąca o tysiącletnim królestwie.
Und auch diese beiden Haushaltungen, am Ende wird deutlich, dass der Mensch vollkommen versagt.
I w tych ostatnich godzinach właśnie zauważamy również, że człowiek całkowicie zawodzi.
Und wenn wir mit euch schauen, wie es in der Christenheit, in der sogenannten Christenheit heute aussieht.
Bo kiedy przyjrzymy się ogólnie chrześcijaństwu, które właściwie w tej chwili istnieje na ziemi.
Also in der westlichen Welt gleichsam.
To w tym świecie, które w tej chwili jest.
Dann sehen wir, wie weit man sich von den Gedanken Gottes entfernt hat.
To widzimy, jak bardzo oddaliło się ono od Bożych myśli.
Die schlimmsten unmoralischen Dinge sind normal geworden.
Kiedy te najbardziej straszliwe, najgorsze rzeczy, grzechy moralne, określa się jako rzeczy normalne.
Und letztendlich hat man eine christenlose Christenheit, Laodicea.
I właściwie potem dojdzie do tego, że będzie to tak zwane chrześcijaństwo bez Chrystusa, to jest Laodycea.
Wir kommen jetzt zum dritten Zeichen.
I teraz chcemy przejść może do trzeciego znaku.
Das sehen wir in Kapitel 5, Johannes 5.
Czytamy o tym znaku zapisanym w rozdziale 5 Ewangelii Jana.
Hier haben wir die Heilung des Lahmen.
Widzimy tutaj uzdrowienie tego, który był sparaliżowany.
Im Teich Bethesda.
Było to przy sadzawce Bethesda.
In Johannes 5, Vers 5, vielleicht lesen wir diesen Vers. Ja, Johannes 5, vers 5, ja.
Przeczytamy wiersz 5 i 6 z 5 rozdziału Ewangelii Jana. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat, a gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy?
Der Jesus kommt in diese Säulenhalle.
Pan Jezus przychodzi do tego miejsca z krużgankami.
An diesem Teich, der am Schaftor war, also im Norden von dem Tempel.
To miejsce, ta sadzawka była w północnej części świątyni.
Und wir können annehmen, dass vielleicht jetzt zum ersten Mal dort reingeht. Vielleicht geht zum ersten Mal dort in diese Säulenhalle.
Być może, że Pan Jezus przychodzi tam pierwszy raz akurat do tego miejsca.
Und als Jesus diesen Menschen sieht, dann weiß er. Als Jesus diesen Menschen sieht, dann weiß er, dass 38 Jahre lang ist.
Kiedy przychodzi Pan Jezus do tego miejsca, to dowiaduje się, że ten człowiek od 38 lat już jest chory.
Er muss ihn nicht fragen, wie lange bist du krank?
Pan Jezus nie musiał go pytać, jak długo ty jesteś chory.
Der Jesus weiß das.
On to wiedział.
Das ist etwas, was wir immer wieder im Johannes finden. Jesus, aber der alles wusste.
A więc widzimy tutaj tą trzecią cechę, określającą Pana Jezusa, właśnie tę, że on wie o wszystkim.
Deswegen zeigt uns das dritte Zeichen besonders seine Allwissenheit.
A więc jest to ten trzeci znak, który mówi o nim, że on jest wszechwiedzący.
Wer ist diese Person?
Kim jest ta osoba?
Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend.
On jest wszechmocny, wszechobecny i wszechwiedzący.
Er ist wahrer Gott.
On jest prawdziwym Bogiem.
Wirklich Gott. Das ist die Botschaft der ersten drei Zeichen.
I to właśnie jest poselstwo, które zawierają te trzy znaki pierwsze.
Wie gesagt, der Zeichen, die uns Johannes berichtet.
Właśnie myślimy, ale o tych znakach, o których pisze Jan.
Das zeigt uns eine Schönheit von dem Wort Gottes. Eine Schönheit des Wortes Gottes.
To jest właśnie ta piękność Słowa Bożego.
Dass wir darauf achten müssen, was ist geschrieben worden.
Że my czytamy to, co jest napisane, o tym, co jest napisane.
Aber manchmal wird auch etwas nicht gesagt, was wir vielleicht erwarten würden.
Ale niekiedy nie jest coś napisane, co byśmy może oczekiwali, że powinno być.
Ich denke zum Beispiel an Melchisedek aus Mose.
Na przykład myślimy o tej osobie Melchizedeka z pierwszej księgi Mojżesza.
Und da lesen wir im Hebräerbrief.
A później czytamy właśnie o niej w liście do Hebrajczyków.
Dass er ohne Vater und ohne Mutter war.
Że on był bez rodowodu, bez ojca, bez matki.
Melchisedek hatte einen leiblichen Vater und hatte eine leibliche Mutter. Er war ja einfach ein normaler Mensch.
A my przecież wiemy, że to jest niemożliwe. On musiał mieć matkę i ojca, ponieważ był to normalny człowiek.
Aber die Tatsache, dass der Heilige Geist das nicht niederschreiben lässt in 1. Mose.
Ale właśnie ten fakt, który nie przedstawia nam, nie mówi nam o tym w pierwszej księdze Mojżesza.
Die benutzt dann der Schreiber des Hebräerbriefes, der Apostel Paulus wahrscheinlich.
I pisarz listu do Hebrajczyków, prawdopodobnie jest to apostoł Paweł, pisze o tym właśnie w tym liście,
auf die Göttlichkeit des Herrn Jesus hinzuweisen.
Aby wskazać na boskość Pana Jezusa.
Er sagt, wie Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, so ist der Herr Jesus.
Mówi, Melchizedek, który był bez ojca i bez matki, to tym właśnie jest Pan Jezus.
Also es ist schön, wenn wir aufmerksam lesen und auch merken, was ist nicht gesagt, auch darin kann sich eine Botschaft.
Niekiedy też dobrze jest, abyśmy zastanowili się nad tym, co nie jest napisane, bo to też niesie z sobą pewne poselstwo.
In Johannes 6 haben wir jetzt das vierte Zeichen.
W Jana 6 rozdziale znajdujemy ten czwarty znak centralny.
Das vierte Zeichen hatte ich bis jetzt noch nicht erwähnt.
Ten o tym znaku żeśmy jeszcze nie.
Das vierte Zeichen hatte ich noch nicht erwähnt. Johannes 6 ist
jeszcze
das?
Nie mówiłem o tym, nie wspominałem o tym znaku.
Und ich hatte gesagt, diese Zeichen sind aufgebaut wie der siebenarmige Leuchter.
Mówiłem, że właśnie ten znak jest tym znakiem, który wskazuje na ten świecznik, to jest środkowy człon.
Einmal diese zentrale Leuchter und dann die drei Arme zu beiden Seiten.
To jest ten centralny, to centralne ramię, a po boku te Dwa razy trzy, jak żeśmy mówili.
So ist auch dieses Zeichen ist gleichsam der Mittelpunkt der anderen Zeichen.
I ten właśnie znak jest tym środkowym znakiem znajdującym się pomiędzy tymi dwoma trójkami znaków.
Das Zeichen ist die Speisung der 5000. Die Speisung der 5000 ist das Zeichen.
Ten, tym znakiem jest właśnie nakarmienie tych ludzi, 5000.
Das ist das einzige Wunder oder Zeichen, das wir in allen vier Evangelien finden.
Jest to też ciekawe, że jest to jedyny cud albo znak, który oglądamy, o którym czytamy we wszystkich Ewangeliach.
Und es ist das Zeichen oder Wunder,
i to jest właśnie znak albo cud,
was im Hinblick auf die Auswirkungen das bedeutendste ist.
Który jest bardzo znamienny i on ma bardzo szerokie oddziaływanie.
Weil es war zum Nutzen von 5000 Männern zuzüglich Frauen und Kinder.
I ten właśnie znak z tego cudu skorzystało 5000 mężów plus żony i dzieci.
Vielleicht waren das 10.000 Leute.
Możemy powiedzieć, było to tysiące ludzi.
Ja, der Jesus alle gespeist.
Pan Jezus ich wszystkich nakarmił.
In Johannes 6, Vers 6 lesen wir zu diesem Zeichen.
W szóstym wierszu szóstego rozdziału czytamy: i mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić.
Der Jesus wusste, was er tun wollte.
Pan Jezus wiedział, co ma czynić.
Aber er fragt seine Jünger, wie sollen wir diese Menge speisen?
A pomimo tego on pyta swoich uczniów, jak nakarmić tych ludzi.
Wir wissen, dass der Jesus dann in diesem Kapitel davon spricht, von diesem Zeichen, was die Bedeutung dieses Zeichens ist.
A wiemy też, że Pan Jezus to wszystko mówi po to, aby ludzie mogli, aby uczniowie mogli zrozumieć, jakie znaczenie jest tego znaku.
Er spricht direkt von ihm. Ich bin das Brot des Lebens.
Ten znak właśnie mówi dokładnie o nim. Ja jestem chlebem.
Und er spricht von seinem Werk. Vom Kreuz auf Golgatha.
I ten znak mówi o jego dziele na krzyżu Golgoty.
Deswegen ist dieses Zeichen auch der Zentralpunkt der Zeichen in Johannes.
Dlatego ten znak jest tym centralnym znakiem w Ewangelii Jana.
Er spricht nämlich von seinem Tod, von seinem Leiden und von seinem Sterben.
On mówi o jego śmierci, o jego cierpieniu.
Und er spricht davon, dass er derjenige ist, der die Menschen nähren kann, den inneren Menschen, den geistlichen Menschen.
I on mówi o tym, że on, Pan Jezus, jest w stanie nakarmić tego wewnętrznego człowieka. Jedynie on.
Wir lesen vielleicht den Vers 51.
My czytamy też w wierszu 51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata.
Hier wird deutlich, dass der Jesus von seinem Tod spricht.
Jest tutaj wyraźnie pokazane, że Pan Jezus mówi o swojej śmierci.
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch.
Bo chleb, który tym chlebem jest jego ciało, które on daje.
Und ich gebe es als Leben für das Leben der Welt.
I to stało się dla tego, aby świat mógł otrzymać życie.
So spricht das vierte Zeichen von seinem wunderbaren Werk, das er auf Golgatha verbracht hat.
Jest to właśnie tym znakiem, który mówi o tym, co wywołało to dzieło z Golgoty.
Die letzten drei Zeichen sprechen jetzt davon, von den Ergebnissen, wenn man ihn aufnimmt, wenn man gleichsam ihn isst, wenn man dieses Brot zu sich nimmt.
I właśnie te trzy pozostałe znaki mówią o tym, co się dzieje, jeśli ktoś korzysta z tego chleba, którym on jest sam.
Und dieses fünfte Zeichen finden wir auch in Johannes 6.
I ten piąty znak znajdujemy w też w szóstym rozdziale Ewangelii Jana.
Verse 19 bis 21. Johannes 6, 19 bis 21.
To jest wiersz od...
Johannes 6, Vers 19 bis 21.
19, tak?
Ja, aha.
Od 19 do 21.
Ja, vielleicht...
Czytamy te wiersze. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli.
Sie fürchteten sich. Er kam auf dem See ihnen entgegen. Das ist dieses Zeichen, dieses Wunder.
Oni bardzo się przestraszyli, kiedy widzieli Pana Jezusa chodzącego po morzu. To jest cud, to jest pewien znak.
Und er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht.
A on mówi do nich, ja jestem, nie bójcie się.
Wenn wir ihn annehmen,
kiedy my go przyjmujemy,
oder jeder, der ihn annimmt,
albo każdy, który go przyjmuje,
der braucht keine Angst mehr zu haben.
To nie musi się już więcej lękać.
Keine Furcht mehr vor dem Gericht Gottes.
Nie musi się bać sądu Bożego.
Der Römerbrief sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott.
A więc mówiliśmy o tym, że ten, który wierzy, ma pokój z Bogiem.
Frieden.
Pokój.
Wir waren Feinde Gottes.
My kiedyś byliśmy Bożymi wrogami.
Wir waren unter dem Zorn Gottes.
My, nad nami wisiał Boży gniew.
Und wenn wir uns nicht bekehrt hätten, wären wir dort geblieben und wären ewig verloren gegangen.
I gdybyśmy się nie nawrócili, to ten stan pozostałby takim właśnie, bylibyśmy zgubieni.
Und vielleicht haben sich vielleicht sogar viele von uns bekehrt aus Angst verloren zu gehen.
I być może, że wielu z nas właśnie w ten sposób się nawróciło, myśląc o sądzie, bo bało się sądu.
Aber jetzt, da wir ihn angenommen haben,
ale teraz, ponieważ żeśmy go przyjęli,
haben wir Frieden. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben.
Mamy pokój i już nie potrzebujemy się lękać.
Der Hebräerbrief sagt, wir haben kein Gewissen mehr von Sünde.
Ponieważ Hebrajczyków list mówi nam o tym, że już nie mamy tej świadomości grzechu.
Das heißt, wir kennen den Frieden des Gewissens.
To znaczy, że my mamy pokój w sumienia.
Das heißt, wir können sagen, für unsere Sünden, für das, was wir getan haben, für unsere Tatsünden, aber auch für das, was wir waren, dafür hat Jezus bezahlt.
A więc za to wszystko, za te grzechy, które myśmy popełnili, zapłacił Pan Jezus. To wiemy, to jest w naszej świadomości.
Und da gibt es nichts mehr hinzuzutun.
I to już właściwie, z tym już nie mamy więcej nic do czynienia.
Deswegen haben wir Frieden.
Z tym skutkiem właśnie pierwszym jest pokój.
Aber wir dürfen auch in den Umständen, in denen wir leben, den Frieden des Herzens kennen und haben.
Ale my również, jako wierzący teraz, żyjąc na ziemi, możemy przeżywać pokój wewnętrzny w tych okolicznościach, w tym życiu, który przeżywamy.
Wenn wir vielleicht diesen Frieden verloren haben,
jeśli stracę pokój,
dann werden wir ihn nicht irgendwo finden, sondern nur bei dem Herrn Jesus.
To wtedy mogę go znowu odzyskać nigdzie indziej, jak przy Panu Jezusie.
Wenn wir gleichsam ihn aufnehmen, wenn wir wieder zurückgehen zu ihm,
kiedy znowu zwrócimy się do Niego, wrócimy,
dann werden wir Frieden haben, auch in den Umständen.
To wtedy również mamy właśnie pokój w tych różnych okolicznościach i sytuacjach życia, w których się znajdujemy.
Wir werden die Umstände nicht verändern können.
Chociażby te okoliczności się nie zmieniły.
Und der Herr lässt oft auch die Umstände so wie sie sind.
A Pan bardzo często pozostawia nas wśród tych różnych trudnych okolicznościach.
Aber er gibt uns seinen Frieden.
Ale on pomimo tego jest w stanie nam dać pokój.
Er sagt ja zu den Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
On właśnie też mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję.
Das ist der Frieden des Herzens, den wir auch als Gläubige haben dürfen.
To jest pokój, który my również jako wierzący możemy znaleźć na ziemi.
Das sechste Zeichen finden wir dann in Johannes 9.
Szósty znak znajdujemy w Ewangelii Jana 9 rozdziale.
Das ist die Heilung des Blindgeborenen.
To jest to wydarzenie mówiące o uzdrowieniu ślepo-narodzonego.
Johannes 9, Vers 7.
To jest wiersz 7, przeczytajmy.
Ja, vielleicht liest du den Vers.
I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
Ein Blinder, von Geburt an blind.
Był człowiek, który był od urodzenia ślepym.
Spricht das nicht von uns, von dem natürlichen Menschen, so wie wir zur Welt gekommen sind?
Czy nie mówi też to wydarzenie o nas, którzy byliśmy ślepi od urodzenia?
Wir waren alle geistlich blind.
My wszyscy byliśmy duchowo ślepi.
Und wer sich nicht bekehrt hat, wer noch nicht errettet ist, der ist heute noch blind.
Jeśli ktoś się nie nawrócił, jeśli nie jest zbawionym, to pozostaje ślepym do dzisiaj.
Aber wie wunderbar, dass Gott diesen traurigen Zustand verändert hat.
Ale jakie cudowne jest to, że Pan zmienił ten straszny stan.
Das Ergebnis, dass wir ihn angenommen haben, seine Aufnahme, ist Licht.
I właśnie skutkiem przyjęcia go jest to, że on daruje nam światło.
Und davon spricht der Herr Jesus natürlich auch in diesem Abschnitt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt.
I też Pan Jezus w tym, właśnie w tych słowach tutaj mówi, ja jestem światłością świata.
Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das ist der Vers 5.
Pan Jezus mówi,
Johannes 9, Vers 5.
W wierszu 5, póki jestem na świecie, jestem światłością świata.
Licht bedeutet, dass wir jetzt die Dinge sehen dürfen, verstehen dürfen, erkennen dürfen, so wie Gott sie sieht, so wie sie wirklich sind.
Posiadać światło, to znaczy widzieć wszystkie rzeczy tak, jak je widzi Bóg, według Bożej myśli, Bożych myśli.
Wenn wir Licht bekommen haben, dann wissen wir, wie Gott Sünde sieht, wie wir vor ihm waren, als wir noch nicht errettet waren.
Kiedy Bóg daruje nam światło, to dopiero wtedy zauważamy, jak Bóg oglądał grzech, w którym żeśmy żyli.
Das ist eine Seite, aber die andere Seite ist,
to jest jedna strona, a druga strona to jest ta,
dass wir ohne dieses Licht, ohne den Herrn Jesus auch Gott nicht erkennen können.
Że bez światła, bez osoby Pana Jezusa również nie jesteśmy w stanie poznać Boga.
Wenn wir vielleicht darüber nachdenken, welche Vorstellungen die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, über Gott haben. Wenn die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, welche Vorstellung haben sie über Gott? Was wissen sie über Gott?
Możemy też i pomyśleć o takich ludziach, którzy znają, nie znają Pana Jezusa, jakie wyobrażenie oni mają o Bogu.
Sie wissen eigentlich nichts über Gott.
Oni właściwie niczego nie wiedzą o nim.
Selbst wenn sie die Natur anschauen, dann denken sie, das ist durch Zufall entstanden.
Nawet kiedy patrzą na otaczający świat, to mówią, że to wszystko stało się przypadkowo.
Oder wenn sie die wunderbare Sternenwelt anschauen,
albo kiedy oni patrzą na cudowne gwiazdozbiory,
dann glauben sie lieber an einen Urknall,
to oni mówią, że to wszystko jest dziełem jakiegoś wybuchu.
Aber Gottes ewige Kraft, die sich darin offenbart.
Ale przecież to wszystko mówi o objawia Bożą moc.
Und seine Herrlichkeit, wie wir das im Römerbrief finden.
I chwałę, o której mówi nam też list do Rzymian.
Wird in dem Gemachten geschaut.
Rzeczywiście można widzieć moc Bożą w tym wszystkim.
Und doch sehen wir, dass der natürliche Mensch blind dafür ist.
Ale naturalny człowiek tego nie widzi, bo jest ślepy.
Wir haben Licht.
My więc mamy światło.
Wir wissen, wo das alles herkommt.
My wiemy o tym, jak to wszystko powstało.
Wir wissen, wo das alles hingeht.
My też wiemy o tym, dokąd to wszystko zmierza.
Und darf uns das nicht glücklich machen?
I czy to nie czyni nas szczęśliwymi?
Ergebnis seiner Aufnahme ist Licht.
Właśnie przyjęciem go jest światłość.
Und das siebte Zeichen haben wir dann in Johannes 11, das ist die Auferweckung des Lazarus.
I jeszcze przejdźmy do tego siódmego znaku, który znajdujemy w rozdziale 11 przy okazji zmartwychwzbudzenia Łazarza.
Vielleicht lesen wir den Vers 4.
Może przeczytajmy wiersz 4, 11 rozdział Ewangelii Jana. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.
Damit der Sohn Gottes verherrlicht werde.
Aby Syn Boży był uwielbiony.
Es ist eigentlich nicht richtig, wenn wir sagen, das ist ein größeres Wunder als das, weil ein Wunder ist einfach immer etwas, was wir Menschen nicht tun können. Also wir können schlecht sagen, das eine Wunder ist größer als das andere Wunder.
My ludzie nie możemy powiedzieć, że jeden cud jest większy, a drugi mniejszy.
Aber doch ist die Auferweckung aus den Toten etwas ganz, ganz Besonderes.
Ale to mimo wszystko zmartwychwzbudzenie Łazarza jest czymś wyjątkowym.
Die Speisung der 5000 oder 10.000 ist auch etwas Besonderes, auf jeden Fall.
To nakarmienie tysięcy ludzi jest też oczywiście czymś wyjątkowym.
Und auf dem Wasser gehen, das können wir auch nicht, das ist auch etwas Besonderes, auch ein Wunder.
Albo czy cudem nie jest to, że Pan Jezus chodził po wodzie?
Und doch ist das Auferwecken aus den Toten steht ganz besonders da.
Ale jednak zbudzenie Łazarza od umarłych jest czymś wyjątkowym.
Und der Jesus selber, ich glaube in Johannes 6, deutet ja an, dass sie Größeres sehen werden. Und er spricht auch von diesem Zeichen, von der Auferweckung des Lazarus. In Johannes 6 spricht der Jesus davon, dass er ein größeres Zeichen tun wird, dass sie Größeres sehen werden, als sie bis jetzt gesehen hatten.
Pan Jezus właśnie też i w szóstym rozdziale Ewangelii Jana mówi o tych większych rzeczach, które on będzie jeszcze czynił. I być może myślał właśnie o tym wydarzeniu.
Und so macht dieses Zeichen deutlich, dass wir, wenn wir den Herrn Jesus oder alle, die den Herrn Jesus aufnehmen und aufgenommen haben, Leben bekommen haben.
A więc ten siódmy znak mówi nam o tym, że ci wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa, otrzymali życie.
Ewiges Leben.
Wieczne życie.
Es ist das Leben in höchster Qualität.
To jest życie, które ma najwyższą jakość.
Und wenn wir daran denken, dass wir mit ihm, mit dem verherrlichten Haupt verbunden sind,
jeśli też myślimy o tym, że jesteśmy z nim złączeni, który jest tą głową,
dann macht das auch deutlich, dass es das Leben von gleicher Art und Qualität hat, die er hat.
To możemy pomyśleć o tym, że to życie jest tego samego rodzaju, jak życie, które posiada on.
Er ist das Leben.
On jest życiem.
Aber wir haben das Leben bekommen.
A my mamy to życie, myśmy je otrzymali.
Und das zeigt, wie wunderbar die Auswirkungen des Werkes des Herrn Jesus sind.
A więc widzimy, to są te cudowne skutki tego przyjęcia Pana Jezusa.
Diese sieben Zeichen, die hat es dem Heiligen Geist gefallen, im Johannesevangelium niederzuschreiben.
Te właśnie siedem znaków, tak się podobało Duchowi Świętemu, oglądamy w Ewangelii Jana.
Um zu zeigen, das ist der Sohn Gottes.
Aby Jan pisze o tym, aby pokazać, kim jest Syn Boży, albo że On jest Synem Bożym.
Und wer an diese Person glaubt, der hat Leben.
Jeśli ktoś wierzy w tę osobę, ten ma życie.
Damit ist das Johannes-Evangelium eigentlich fast abgeschlossen. Und dann kommt noch Kapitel 21.
Właściwie to Ewangelia Jana jest zakończona tymi słowami, któreśmy przeczytali w 31 wierszu 20 rozdziału. Ale jeszcze mamy teraz rozdział 21.
Gleichsam mit dem Beweis oder ja mit dem Beweis der Göttlichkeit seiner Person.
Może jest to jeszcze jeden dowód tego, że on jest tą Bożą osobą.
Aber auch im letzten Kapitel wird nochmal gezeigt, dass er Gott ist.
I jeszcze raz właśnie ten 21 rozdział mówi nam o tym, że on jest Bogiem.
Wenn wir nur den letzten Vers lesen aus Johannes 21 Vers 5.
Jeśli przeczytamy jeszcze jeden wiersz
25.
Jeśli przeczytamy jeszcze raz wiersz ostatni z tego 21 rozdziału, to czytamy tam: wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.
Auch diese Aussage, dass die Welt die Bücher nicht fassen könnte, wenn man alles niederschreiben würde, zeigt, dass er eine göttliche Person ist.
A więc to, że te księgi nawet wszystkie nie byłyby w stanie pomieścić tego wszystkiego, co Pan Jezus uczynił, to właśnie też mówi o tym, że on jest Bogiem.
Von keinem Menschen könnte man beliebig viele Bücher schreiben. Irgendwann ist alles gesagt, geschrieben.
Nie ma takiego człowieka, o którym można by powiedzieć, że on tyle ksiąg byłby w stanie zapisać, albo o nim.
Egal wie gut er war, wie groß er war, was er getan hat, irgendwann ist alles gesagt, da gibt es nichts mehr zu erzählen.
Obojętnie, czy kim by nie był taki człowiek i czego by nie powiedział albo uczynił, to czegoś takiego nie można o nim powiedzieć.
Aber eben nicht bei dieser Person, bei dem Sohn Gottes, bei dem Herrn Jesus.
Ale nie o nim, o tym, który był Synem Bożym, o Panu Jezusie.
Das zeigt auch die Göttlichkeit seiner Person.
To właśnie mówi też o boskości Jego osoby.
Auch in dem Fischfang, den wir haben, sehen wir, das ist eine göttliche Person.
Również w tym połowie ryb, o którym czytamy w 21 rozdziale, to też widzimy boskość Jego osoby.
Und als letztes möchte ich auf das hebräische Wort für Zeichen hinweisen.
I jeszcze na końcu chciałbym zwrócić uwagę na pewne hebrajskie słowo.
Dieses Wort im Hebräischen besteht aus drei Buchstaben.
Zwei?
Drei.
Drei.
Drei Buchstaben.
To hebrajskie słowo składa się z trzech liter.
Aus dem ersten Buchstaben und dem letzten Buchstaben des Alphabets.
Z pierwszego i ostatniego, ostatniej litery hebrajskiego alfabetu.
Und in der Mitte haben wir den sechsten Buchstaben. Den sechsten Buchstaben des Alphabets.
A w środku jest szósta litera z tego alfabetu.
Das erste und letzte, Alpha und Omega, ja? Das verstehen wir, das finden wir sogar in der Offenbarung. Im Griechischen, aber im Hebräischen ist es auch so.
Na przykład czytamy w objawieniu o Alfie i o literze Alfa, to jest ale z greckiego alfabetu i Omega, pierwsza i ostatnia, ale w hebrajskim jest podobnie.
Der Anfang und das Ende.
Początek i koniec.
Und der sechste Buchstabe?
A ta szósta litera?
Erinnert uns, das ist das U, Aud heißt das Wort.
Mówi nam o tym, to jest literka U, chyba.
Der sechste Buchstabe spricht von seinem Werk auf Golgatha. Das war der sechste Tag, an dem er gekreuzigt wurde.
A to właśnie ta szósta litera mówi o tym jego dziele na krzyżu Golgoty.
Das war Freitag, ja? Das war der sechste Tag der Woche.
To był też i szósty dzień tygodnia, piątek.
Es ist auch in der Haushaltung der sechste Tag, es ist in der Gnadenzeit.
I też my mówiliśmy o tym szóstym okresie, czyli o okresie czasu łaski.
Und war sechs Stunden am Kreuz.
I on też był sześć godzin na krzyżu.
So spricht diese Zahl besonders von dem Werk des Herrn Jesus.
A więc widzimy, że ta liczba mówi szczególnie o dziele Pana Jezusa.
Und so sehen wir auch in dieser Kleinigkeit einfach, wie herrlich das Wort Gottes ist.
A więc widzimy, że w tych szczegółach także możemy oglądać wspaniałość osoby Pana Jezusa.
Wie sie uns die Person des Herrn Jesus groß macht.
Niech to też i nam uczyni większą osobę Pana Jezusa.
Ja, mögen wir einen tieferen Eindruck bekommen von dieser Person.
Chcielibyśmy mieć coraz to większe, niech ta osoba cudowna coraz większe wrażenie wywiera na nas.